naszych jesteśmy tak pasterscy, że zamykamy po prostu nasze malutkie klitki na większy przepływ życia. I myślę sobie, dobrze jest po prostu słuchać ludzi, którzy przynoszą to takie ewangelizacyjne, misyjne namaszczenie. To jest nie do zaprzeczenia i po prostu dobrze to jest mieć i być w tym. I myślę, że będziemy pobudzani i coraz bardziej, aby nieść Ewangelię, nie tylko w tym, że ciągle wiemy o tym, nie tylko wiemy, ale że my naprawdę potrafimy i robimy to. Amen? Amen. Jesteście gotowi? Zapraszam. Kuba Kamiński, gdziekolwiek jesteś, przybądź do nas.
Pastorze Karolu, czy możesz poczekać?
Mogę poczekać.
Słuchajcie, hita wam powiem, okej? Ja nie wiem, ile wydajecie Karolowi lat, jak go tak byście zobaczyli na pierwszy raz. Ale mój brat, jak przyjechał tutaj i zobaczył Karola, mówi: siema, Karol! I później mój brat ze mną gada. Ja mówię: ty, siema, Karol ma wnuki. I mój brat mówi: co? On z trzy dychy ma.
Trzy dychy, macie to?
Także w formie, pastor. Dziękujemy. Chciałem zaprosić też mojego brata. On też się czymś zajmuje i mam zaszczyt go, to przywitajcie go może.
Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Kamiński. Karolu, to jest prawda, ale już będę mówił tak, siema, bo już jak poszło, to już zostaniemy przy siema chyba. Mam nadzieję, że nie będziesz miał mi za złe tego. Ale faktycznie, trzy dyszki bym dał maks, nie? Nazywam się Tomasz Kamiński, jestem bratem Jakuba. Tam siedzi mój tata, Andrzej Kamiński. Nawet nasz. Nawet trafne spostrzeżenie. Jest on moim nie tylko tatą, ale też moim pastorem. W kościele zajmuję się, gram w zespole uwielbienia, gram na perkusji. Oprócz tego jestem też liderem młodzieżowym i zawsze na sercu miałem, żeby w naszym kościele było dużo młodzieży, ale jeszcze tak wracając, rok wcześniej nie mieliśmy, byłem z młodzieży ja i Kuba czasami, jak wpadł do Gudapi. Więc to był koniec naszej młodzieży i ja tak naprawdę na sercu Bóg mi położył, żeby modlić się o to, żeby do naszego kościoła trafiały młode osoby. I chwała Bogu, rok później mogę powiedzieć, że na naszych spotkaniach młodzieżowych jest czasami po 15 osób, więc to jest moim zdaniem na polskie warunki w przeciągu roku 15 osób nowych, więc to jest też sporo. I to nie są ludzie, którzy po prostu jacyś tam synowie rodziców, którzy tam siedzą w kościele od 20 lat, tylko to są właśnie większość nowe, całkowicie osoby, które trafiają do naszego kościoła i w zasadzie ostatnio na każdym spotkaniu mamy kogoś nowego, więc to jest też super. Możemy się dzielić Ewangelią z nowymi, młodymi osobami i zawsze mam na sercu, żeby pozyskiwać młode osoby dla Pana. A oprócz tego właśnie zajmuję się też, z Jakubem pracuję w fundacji, organizujemy właśnie szczególnie te czasy przełomu, czyli to jest eventy takie ewangelizacyjne, na których ludzie się nawracają masowo. Ja zajmuję się takimi sprawami medialnymi, organizacyjnymi i to jest taka główna działalność, którą tam prowadzimy. I zawsze, tak jak mówię, na sercu mam to, żeby naprawdę młode osoby przychodziły do kościoła i żebyśmy stwarzali im tą przestrzeń, żeby oni mogli coś tam robić. To jest niesamowite to, co tutaj mówicie. To jest dla mnie zaszczyt, że mogę tutaj być, że mogę słuchać tych niesamowitych rzeczy i to jest dla mnie mega zachęta, że nie tylko ja tak myślę, że są też inne osoby, które popierają te zdanie i chwała Bogu i dziękuję, że tu jestem.
Dziękujemy. Panie, my Ci dziękujemy za ten końcowy knockout, który przygotowałeś. Panie, my modlimy się, żebyś, Panie, nawiedził nas w ponadnaturalny sposób, Panie. Mimo, że może już jesteśmy zmęczeni i że to już się kończy, Panie, najlepsze masz na koniec, dlatego otwieramy nasze serca, nasze umysły, nasze uszy, Panie. Wszystko, co mamy, Panie, jesteśmy gotowi na Twoje wylanie na nowo, Panie. Napełnij dzisiaj nas na nowo, Panie. Upij nas swoim duchem, Panie. Chcemy być upici, poszerz nasze horyzonty, nasze wizje, naszą percepcję, Panie. Chcemy zajść dalej i głębiej i chcemy wyjść stąd naładowani, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, pastor Karol prawie powiedział dobrze, powiedział, że będzie 2 godziny, po 2 godzinach zrobimy przerwę, żartuję. Chciałem podzielić się z wami to, co mam na sercu. Nie mam przygotowanych notatek, nie mam przygotowanych wersetów. Jest pełny spontan z Duchem Świętym, więc wierzę, że powiem to, co mi leży na sercu od wielu miesięcy. I chciałbym, żebyście... To będzie kilkanaście minut, więc chciałbym was zachęcić, żebyście nie brali dosłownie moich młodzieżowych slangów, ani się do niego nie zarażali, ale żebyście poczuli tą falę, którą Duch Święty chce przekazać, okej? Żebyście tak... dali mi wybaczone, żeby było jak jakieś tam walne głupoty, okej? Okay? Bo jak się leci szybko, to czasami się coś powie, co nie powinno się powiedzieć, więc... Ale wierzę, że to, co Duch Święty chce nam przekazać, to będzie w pewien sposób... Nawet nie stawiam na tyle, co powie, ale na to, żeby to uwolnił, okej? Okay? Więc chciałbym w tą stronę pójść. Więc słuchajcie, takie pytanie mi się zradza. Siedzimy tutaj, jest niesamowity, potężny, bogaty kapitał, który tutaj siedzi. Wiecie, siedzą tu pastorzy, siedzą tu pastorowe, siedzą tu liderzy, siedzą tu przywódcy, siedzą tutaj młodzi liderzy, siedzą tutaj ludzie, którzy powiedzieli czemuś dzisiaj nie, żeby być tutaj. Siedzimy 3 dni, jesteśmy wspólnie pod jednym dachem. I siedzi tutaj grono około 100 osób i to zastanawiam się, jak gigantyczny kapitał siedzi na tym miejscu w tym momencie. Jak gigantyczne zasoby, talenty i kapitał siedzi na tym miejscu. Przede wszystkim, jaki talent siedzi na tym miejscu. Mam na myśli nie teraz zdolność do wykonania jakiejś czynności, ale talent, mam na myśli naczynie w rękach Bożych i co Bóg może zrobić przez każdego z nas. I zastanawiam się, jak aktywować i dać pełnię temu, co Bóg zaplanował dla każdego z nas, wiecie? I zastanawiam się, gdzie jest w tym nasza zdolność i nasza gotowość, a gdzie jest w tym wszystkim Boża łaska i Boże przyspieszenie. I tak jak na to myślę i patrzę, to zastanawiam się, że Bóg z nami współpracuje bardzo mocno i głęboko i On respektuje naprawdę naszą wolę wolną i pewnych rzeczy nie przeskoczy. Wiecie, dla Boga jest wszystko możliwe i dla Niego nie ma nic niemożliwego, ale jednej rzeczy On nie przeskoczy, naszej wolnej woli. I nasza wolna wola i posłuszeństwo, poddanie i chęć przemiany w naszych umysłach uwalnia i wyzwala Boże ponadnaturalne rzeczy, które On chce czynić przez nas. Wiecie, ja nie wiem, ja może źle rozumiem Biblię, wierzę, że uznacie, że dobrze ją rozumiem. Jak czytam, to widzę, że Bóg chce używać ludzi. Bóg chce używać ludzi. On mógłby zrobić wszystko sam, powiedziałby, odsuńcie się, ja huknę i załatwię sprawę, ale On chce robić to przez nas. On chce robić to przez nas. On mógł uderzyć w Egipt bez Mojżesza. Ja jestem przekonany, że mógł to zrobić, ale upodobało mu się wziąć faceta, który zapomniał, jak się mówi i który żył piasek przez 40 lat i wyciągnął go i powiedział, idź Mojżesz, zrobimy zadymę. I Bóg lubi używać ludzi, Bóg lubi używać ciebie, lubi używać mnie i On ma w tym upodobanie, że może sobie nas wziąć i postawić i powiedzieć, to jest moja świeca, to jest moja lampa, która świeci na moim świeczniku, ciebie chcę używać, ciebie chcę posyłać dalej. I On ma upodobanie w tym, że my jako Jego dzieci możemy robić rzeczy spektakularne i ponadnaturalne. I On się tym naprawdę ekscytuje. I pamiętam, jak Piotr chodził, wyobrażam to sobie, jak Piotr chodził po wodzie, I te pytanie było, jeżeli chcesz, jeżeli to Ty, to powiedz mi, żebym przyszedł do Ciebie. Chodź. Jezus chce, żebyśmy chodzili po wodzie. Jezus chce, żebyśmy dokonywali rzeczy spektakularnych. On by mógł powiedzieć, słuchajcie, uwaga, podnieście swoje ręce, rozmnożę nad Wami teraz chleb i ryby. I mogliby podnieść ręce i z nieba by napadało. Ale On lubił to, że był jakiś chłopaczek, który miał 2 rybki, 5 bochenków chleba i ten mały chłopaczek, od niego wszystko się zaczęło i później powiedział do uczniów, idźcie i rozdawajcie. Wszystko przechodziło przez ręce i przez życie ludzi. I On to lubi. I wierzę, że siedzimy na tym miejscu jako osoby wybrane. Bądźmy szczerzy, Bóg nas wybrał, okej? Okay? Mamy przywilej i jesteśmy ludźmi wybranymi, postawionymi na pozycji, żeby robić rzeczy, które robimy. I wiecie, co mnie w tym przeraża? W tym coś mnie przeraża. Że jeżeli wiele nam powierzono, to wiele od nas się wymaga. I będziemy rozliczeni z tego, jak zarządzamy, wiecie? Wielu ludzi poddaje się i woli zdać pewne rzeczy, woli oddać pewne rzeczy i przekazać odpowiedzialność na innych ludzi, bo boi się zarządzać tym, co Bóg dał. I kiedy Bóg daje nam więcej, to więcej od nas wymaga. To znaczy, że im więcej nam daje, im więcej nas przysposabia do pewnych rzeczy, tym znaczy mniej nas, mniej nas. Im więcej Go, tym mniej nas. I On nas przeznaczył do tego, żebyśmy całkowicie byli przesiągnięci Nim. I aby nasze imię było Jego imieniem, żebyśmy byli przepaleni Jego obecnością. Żeby w naszych oczach ludzie nie widzieli pięknego błękitu, ale Jego płomień. I On chce, żebyśmy wszędzie, gdziekolwiek idziemy, żebyśmy szli i przynosili Jego poruszenie i Jego rzeczy. I powiem Wam, że tak czuję w sercu, że my będziemy rozliczeni, wiecie, za to, jak my zarządzamy. My dostaniemy po prostu ocenę za to, jak my zarządzamy tym, co nam jest dane. I wiecie, i tak zauważyłem, że łatwo jest się zagalopować i uznać, że to, co ja mam, jest moje, bo ja jestem taki fajny i ja to będę tym zarządzał tak, jak mi się to podoba. Ale Jezus jest naszym Panem I On, jeżeli jest naszym Panem, to znaczy, że nie ja jestem Panem swojego życia, a On jest moim Panem. To znaczy, że moje decyzje nie należą do mnie, ale dobrze, jeżeli respektowałbym Jego decyzje, aby one wpływały na moje decyzje. I wielu ludzi boi się sądu, boi się wyjść na sąd i sąd kojarzą z czymś negatywnym, ale nas wierzących też czeka sąd. Jeżeli ja dobrze rozumiem, jak czytam Biblię, to my będziemy ocenieni i sąd się kojarzy tylko z czymś negatywnym, gdzie jest, wiecie, ogień, zatracenie i tak dalej, ale to będzie miejsce, w którym będą przyznane nagrody. I to będą przyznane nagrody większe lub mniejsze. I wiecie, ja jestem nakręcony na wieniec sprawiedliwości i koronę chwały. Jestem nagrzany ewidentnie na to i powiem wam, podjąłem decyzję 3,5 roku temu, zasuwam po nią w maratonie i nie interesuje mnie, czy płonę więcej od innych, interesuje mnie, czy płonę według jego standardów. I podjąłem decyzję, że nie chcę się porównywać z innymi ludźmi wokoło mnie, bo to jest słaby przelicznik. Biblia później mówi, że jesteśmy durniami, jeżeli porównujemy się z innymi. Synonimem tego jest głupcami. I trochę to stuningowałem. I nie powinniśmy porównywać się z innymi ludźmi. Nie powinniśmy powiedzieć, wow, oni mają stówkę, my mamy 110, więc my jesteśmy fajniejsi. Oni mają 3 spotkania w tygodniu, my mamy 4, to my mamy lepiej. My mamy taki budynek, oni mają taki, to my mamy lepiej. I rozumiemy sukces za to, co dzisiaj świat uważa za sukces, albo za to, co nasi sąsiedzi uważają za sukces. Ale Jezus trochę inaczej to raz zaprezentował i On wytyczył nam jasny kierunek i jasną wytyczną dał nam, w którą my stronę mamy iść i co my mamy robić. I myślę, że odpowiedzialnością, jaką na nas spoczywa, to jest sprowadzić Jego królestwo i Jego chwałę tutaj na ziemię. Głęboko w to wierzę, że Jego zamiarem dla nas, wiecie, możemy dużo mówić, głoszenie Ewangelii, pomoc ubogim, rozdawanie jedzenia i tak dalej. Jest tego mnóstwo, ale myślę, że takim podstawowym, który zawiera te wszystkie inne, to jest sprowadzenie Jego chwały i Jego królestwa tutaj na ziemię. Dlatego, że kiedy przyjdzie Jego chwała, Jego rządy i Jego panowanie, wtedy rzeczywistość będzie przemieniana. I kiedy przychodzi Jego panowanie, Jego namaszczenie, Jego moc i Jego chwała, dotykane są wszelkie struktury, które są przed naszymi oczami. Społeczeństwo jest przemieniane, rząd jest przemieniany, biznesmeni patrzą inaczej, mental jest inny, decyzje są podejmowane w inny sposób, młodzież jest przemieniana, jest wpływ na ekonomię, jest wpływ na budżet. Wszystko jest przemieniane, kiedy On przychodzi. Kiedy przychodzi król, to znaczy, że przychodzą Jego rządy. A kiedy przychodzą Jego rządy, to znaczy, że przychodzą decyzje Jego rządów i efekty Jego rządów, owoce Jego rządów. I kiedy Jezus zasiądzie na tronie w Polsce, nie tylko na papierze, ale naprawdę, jeżeli On będzie królem nad krajem, to sytuacja w Polsce diametralnie się przemieni. I wiecie, jak patrzy się, ja lubię trochę spojrzeć zawsze dalej, lubię spojrzeć z perspektywy trochę kontynentu, trochę narodów, jak to wygląda. I widzę, że idzie mocna bójka o Polskę w tej chwili. Pod kątem politycznym, pod kątem duchowym, pod kątem religii, pod kątem tej patologii, która ma być wszczepiona w szkolnictwo i w edukację, uczenie 5-letnich dzieci masturbacji. To wszystko jest wdrażane na naszych oczach. I ja wierzę, że Polska nie zostanie przemieniona poprzez petycję podpisaną online na Facebooku. Ja wierzę, że Polska zostanie przemieniona, jeżeli Boża chwała nawiedzi nasz kraj, nasze ulice, nasze domy. I wiecie, Polska się nie zmieni, jeżeli miasta się nie zmienią. Nie zmienią się miasta, jeżeli się nie zmienią kościoły. Kościoły się nie zmienią, jeżeli nie zmienimy się my. Jeżeli my się nie zmienimy, nie mamy co liczyć na przebudzenie w kraju. Kraj nie zostanie przemieniony w pominięciu bez nas. Bóg upodobał nas jako swoje naczynia, upodobał sobie, że chce nas używać i robić nasze rzeczy. I ostatnio jakiś artykuł się trafił i czytałem jakiegoś faceta w ogóle, jakiegoś ze świata. I on na koniec życia powiedział, taki znany jakiś celebryta, powiedział, żałuję rzeczy, których nie zrobiłem. Żałuję rzeczy, których nie spróbowałem, a powinienem był spróbować. I wierzę, że często działamy na takim trochę hamulcu i na takiej trochę hamulcu, który generuje kompromis i który generuje lepiej nie zaryzykować, niż podjąć błędną decyzję. I lepiej to tak robić statecznie i co się równa letnio, a letnio to chyba nie do końca biblijnie. I nie chcę tu iść w dziwną stronę, że mi się pomieszało, ale wiecie, ja chciałbym stanąć na sądzie i powiedzieć, wiary dochowałem, biegu dokonałem, dobry bój stoczyłem i nie mieć sobie do zarzucenia, że czegoś nie zrobiłem, że nie zaryzykowałem, że nie podjąłem pewnych decyzji. Dostaliśmy wszystko, full pakiet, all service, mamy wszystko. Wszystko. Mamy Ducha Świętego, mamy niesamowitą moc, mamy wsparcie aniołów, mamy Bożą obecność, przychylność Ojca. Boży Duch mieszka w nas. Namaszczenie jest do rozmnożenia nad naszym życiem. Możemy robić i przemieniać narody. Naprawdę jesteśmy do tego powołani. I pytanie jest, co my zrobimy z powołaniem, które Bóg zrobił dla naszego życia, które przygotował nad naszym życiem. Kiedyś słyszałem ciekawe zdanie, że jest ciekawa różnica pomiędzy aniołami a ludźmi. Anioły są stworzone, aby służyć, a my jesteśmy powołani, aby służyć. Powołanie charakteryzuje się tym, że trzeba na nie odpowiedzieć. I ja chciałem zadać pytanie, jak my dziś odpowiedzieliśmy do tego dnia, na ten moment, na powołanie, które Bóg przeznaczył do naszego życia? Czy my, kiedyby dzisiaj się wszystko zakończyło, stanęlibyśmy, spojrzeli Mu w oczy i powiedzieli, zrobiłem to, do co do mnie należało, jestem wdzięczny Tobie, że dałeś mi tą szansę, wiem, że nie straciłem czasu i zrobiłem wszystko, co wiedziałem, że mam zrobić. Wielu z nas najprawdopodobniej chciałoby jeszcze trochę poczekać i mieć jeszcze drugą szansę. Tylko, że my tej drugiej szansy nie będziemy mieć. Dzisiaj mamy naszą szansę. Dziś mamy szansę, aby sięgnąć po rzeczy, po które nie sięgniemy później, bo powiemy, Panie, daj mi drugą szansę. Dziś jest moment i dziś jest dzień, w którym czas tyka i musimy podjąć radykalną decyzję, czego my chcemy. I tak naprawdę, czy moje chcenie to Jego chcenie? I czy moje marzenia są Jego marzeniami? I czy moje plany i styl działania, metody, których używam, są Jego stylami i Jego metodami działania? Dlatego, że Biblia mówi, że poznają nas po owocach. Ja bym chciał, żeby po naszej stronie nie była teologia i wykłady, ale owoce. Marzy mi się, żebym nie musiał opowiadać, że Bóg zbawia Polskę. Chciałbym widzieć Polskę zbawioną. Nie chciałbym mówić, że Polska będzie zbawiona. Chciałbym widzieć Polskę zbawioną. I mogę zrobić dwie rzeczy. Powiedzieć, Panie, tak, ja wiem, że Ty to kiedyś zrobisz, a mogę zakasać rękawy i powiedzieć, Panie, stoję tutaj, nie mam nic do zaoferowania oprócz mojego serca, a według Twoich standardów to wszystko, co chcesz. Zrób coś ze mną, bo mnie rozerwie. I zaczynasz wołać do Pana, jaki jest Twój plan i Twój koncept dla mojego życia i co byś chciał, abym zrobił. I trzeba podjąć decyzję, Panie, koniec moich planów i moich metod, bo moje metody przynoszą i generują porażkę. Chcę Twoich metod, Twoich pomysłów, Twojej kreatywności, Twojej mądrości, dlatego że bez Twojej mądrości będzie lipa. I zaczynamy się modlić i desperacko szukać Jego woli dla naszego życia. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jezus powiedział, tak się módlcie. Módlcie się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. To znaczy, że możemy się znaleźć w układzie, w którym jesteśmy wyautowani z Jego woli. To znaczy, że On może mieć swoją wolę i swój scenariusz, a my się z Nim rozmijamy, będąc przekonani, że robimy dobrą i Jego słuszną wolę. I zastanawiam się, jak możemy rozpoznać, czy robimy to, co robimy dobrze? Jak możemy wiedzieć, czy to, co robimy, jest słuszne i czy to jest wolą Bożą? Myślę, że warto jest patrzeć na owoce i efekty. Wiecie, nie sądzę, że Bóg jest zainteresowany syzyfową pracą z naszej strony. Jestem przekonany, że Bóg jest zainteresowany pomnożeniem tego, co robimy i żebyśmy chodzili w wymiarze i w efektach i w owocach ponadnaturalnych, których człowiek ludzką ręką nie może sięgnąć. I wiecie, nie wiem jak wy, ale ja myślę, że czasami Kościół zazdrości światu. Ich kreatywności, ich jakości, ich finansów, ich mądrości, ich stylu. I mówimy, wow, zobacz jak tamci mają. Spróbujmy przynajmniej się dociągnąć w połowie do tego, co oni robią. Nie chcę porównywać się z ludźmi, którzy służą diabłu i chcieć żyć jak oni. Chciałbym, żeby oni patrzyli na nas i mówią, ej, oni mają coś wyjątkowego. Oni mają coś, czego my nie mamy. To oni powinni się wzorować na nas, a nie my na nich. Kiedy Daniel wjechał w pałac, wszyscy zrozumieli, ten koleś jest 10 razy lepszy we wszystkim. Szybszy, efektowniejszy, efektywniejszy. Potężniejsze efekty ma 10-krotnie niż wszystkie mózgi razem wzięte w naszym królestwie. Co jest grane? Jak on to ma? Skąd on to ma? Pan był z Danielem. Jak to możliwe, że Dawid dokonał rzeczy, których dokonał i przyniósł takie zwycięstwa, jakich dokonał? Pan był z Dawidem. Henoch chodził z Bogiem. Jozue, Pan mówi, będę z tobą, tylko bądź mocny i mężny i się nie bój, a ja będę z tobą. Wchodzi, krzyknęli, mury padły i zdobyli Jerycho. Jak krzyknąć, żeby mury padały? Jak wyzwolić trzęsienie ziemi, aby pęta były ściągane z ludzkich serc? Prawdziwe uwielbienie i prawdziwe uniesienie i prawdziwa chwała Boża, kiedy nawiedzi, wszystko zmieni. Zmieni styl, w jaki patrzymy, zmieni styl, w jaki myślimy, zmieni styl, w jaki podejmujemy decyzje. I ja wierzę, że jesteśmy w miejscu. Dobrze jest rozróżniać sezony, miałem przywilej mówić o tym godzinę temu. Myślę, że dobrze jest wiedzieć, w jakim sezonie jesteśmy. Wiecie, drużyna, która wie, że nie ma szans na awans, prezes im nie mówi, walczymy o awans. Prezes mówi, walczymy o utrzymanie w lidze, żeby nie spaść do niższej ligi. Trzeba wiedzieć, kim my jesteśmy, do czego jesteśmy powołani i jaki jest sezon. Legia Warszawa co roku ma jeden cel, zdobyć Mistrzostwo Polski w kraju. Ale inne klubiki nie mają wyznaczonych celów zdobyć Mistrzostwo Kraju, bo wiedzą, że nie mają szans. Jest cel prosty, utrzymanie. I my często postrzegamy naszą sytuację jako, aby się utrzymać, aby nie runęło, aby to wytrzymać. Ciężko jest, ale Pan da siłę. Ja natomiast myślę, że trzeba zmienić bieg, wycisnąć sprzęgło, jak masz automat, to maksa gazu, przeciągasz gaz i jedziemy do przodu. Ofensywa, knockout, zdobywanie i zagarnianie. Myślę, że jest sezon na knockout, zdobywanie, zagarnianie i zwycięstwo. I myślę, że jest czas, w którym powinniśmy podjąć wyzwanie, które jest rzucone dla nas, abyśmy zagarnęli kraj dla Jego chwały i abyśmy wzięli to, co jest nasze. Wiecie, nasze dziedzictwo jest niezwykłe. Wiele pokoleń wstecz przerobiło niesamowity szlak. Przerobiło i przeczesało szlaki tego gąszczu, tych chwastów, tych bezsensownych zagrań, porobili pewne błędy, mogliśmy się na nich nauczyć, przekazali nam dziedzictwo i wierzę, że dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym jest czas naprzeć i zwyciężyć, a nie teraz czekać. Wiecie, bo jeżeli się rozminiemy z Bożym celem i rozminiemy się ze zrozumieniem i rozpoznaniem, w jakim jesteśmy sezonu, będzie lipa. I wiele razy widzieliśmy w Biblii, jak ludzie się rozmijali. Mojżesz mówi, wychodzimy, Izrael krzyczy, nigdzie nie idziemy. Stoją nad Morzem Czerwonym, mówi, po co ty nas tu przyprowadziłeś? Źle nam było w Egipcie? Przecież nas lali. Fajnie było. Kurczę, oni tęsknili za owsianką i za batem. Wyobrażacie sobie? Jak można tęsknić za owsianką i za batem? Lali ich jak niewolników. Robili na coś, co nigdy nie będzie ich. Pracowali dla kogoś, kto nigdy nic im nie da. I oni mówią, po co my wyszliśmy? My chcemy tam wrócić. Widzisz, tu jest problem. Mental. Niezrozumienie, jaki jest sezon. Nie skumali, jaki jest sezon. Goliat stoi naprzeciwko Izraela. Izrael powołany do wojny. Do wojny? Nie, do zwycięstwa jest powołany. Jest powołany, żeby zwyciężyć. A oni biegają przestraszone, jak przestraszone małolaty, bo jakiś gigant macha jakąś dzidą. I przyjechał młody, rudy. Rudy, rumiany, umówmy się, Biblia mówi o tym wprost. Młody, rumiany, wiecie po co przyjechał? Nie rozwalić Goliata. Przyjechał przywieźć trochę miodziku i sera dla chłopaków, którzy ciężko walczą. A jak zobaczył, jak oni walczą, mówi, czy wam się poprzestawiało? Co wy robicie? Jaki ser, jaki miód? Zapomnijcie, chłopaki, to jest przypał, co robicie. Robicie wstyd. Co ja słyszę? Król odda córkę za żonę dla gościa, który zetnie łeb temu gościowi? Dajcie mi go. I Eliab mówi, po co ty tu przyjechałeś? Po co ty tu przyszedłeś? Zmykaj na pole. Zmykaj na pole, paść owieczki. A wiesz, co Dawid zrobił? Ignora. I mówi, tak? Córka króla jest do wzięcia? I jest ponadnaturalne, że wedle tego, jak mierzył Dawid, tam się znalazł, zauważyliście? Wedle tego, w co wierzył i wedle w to, o co zabiegał, to dostał i tam się znalazł. W ile czasu? W 5 minut generał wojsku mówi, ej, jest jakiś wariat, który chce rozwalić Goliata, a król mówi, przyprowadź mi go. I gość z pola w 2 godziny ląduje na polu walki przed Goliatem, najpierw rozmawiając twarzą w twarz z królem Saulem. Czy to jest normalne? To nie jest normalne. Nie może byle chłopak przyjść w trakcie wojny i powiedzieć, chcę pogadać z królem. Tak jakbyś ty wpadł na pomysł. Mam pomysł, jak zmienić Polskę. Dajcie mi numer do Dudy. To nie tak. A Dawid się znajduje przed królem, i Dawid mu, i król mówi, chcesz ty go załatwić? Trzeba ci zbroi. I myśli po ludzku. On zbroją załatwi Goliata. On mieczem długim rozwali Goliata. On musi się obronić. Czym? Mieć dobrą tarczę i pancerz. Dawid stał i nie mógł się w tym utrzymać na nogach. Wyobraźcie sobie, jak to komicznie musiało wyglądać. Jest wojna i waży się przyszłość narodu, a przygotowują do walki rudego 15-latka, który ma w plecaku kawałek plastra sera i miodu w słoiku. I on mówi, ja będę walczył z Goliatem, ale pierwsze to zdejmijcie to ze mnie, bo nie mogę ustać na nogach. Zdjął to i mówi, idę gościa załatwić. I wiesz, co było jego tarczą i jego mieczem? Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty, Panie, jesteś ze mną. Jego zwycięstwem było to, że szedł z Panem. Jego zwycięstwo było to, że chwycił się obietnicą tego, co Pan mu powiedział i mówi, załatwię gościa. I Dawid wychodzi naprzeciwko Goliata. Goliat mówi, chłopaczku, jesteś za młody. A co mówi Dawid? Łeb ci urwę. I wiesz, co Dawid mu zrobił? Urwa mu łeb. Jego własnym mieczem. I przyniósł wolność dla Izraela i zagarnęli taki łup nad Filistynami, że ich rąbali do północy. Rąbali i biegli po wzgórzu i nie wystarczało im, że uciekali. Zarąbali ich na wzgórzu. Szli i cieli ich wszystkich. Przez jednego małolata Bóg przynosi ponadnaturalne zwycięstwo. Wiesz, co Bóg chce zrobić? Wśród nas wzbudzić tożsamość i odwagę takiego Dawida i Jozuego, którzy będą gotowi się nie zachwiać i powiedzą, zrobię wszystko, Panie, o co mnie poprosisz. Choćbym miał jutro podpisać papier na 200 tysięcy, nieważne, czy ja to mam, czy nie mam, idę i podpiszę to własnym nazwiskiem, bo jeżeli Ty mnie do tego powołujesz, to jaki mam problem? Zrobię wszystko, o co mnie prosisz. I chcę wam powiedzieć, 2 lata temu tu przyszedłem, dostałem 2 minuty, pamiętam ten czas, byłem tak podjarany, że mam 2 minuty, wiedziałem, że mogę to przeciągnąć na 3. I poznałem tu wielu niezwykłych ludzi. Wiecie, u wielu z was mogłem być w kościele, z wieloma z wami jadłem burgery i razem puchliśmy i było fajnie. I z wieloma z was jestem połączony nie tylko sobotnim i niedzielnym nabożeństwem, ale i sercem. I powiem wam, że jestem podekscytowany tym, że mogłem was poznać i jestem też podjarany tym, co się zrobiło przez ostatnie 2 lata. Ile niezwykłych rzeczy się wykonało przez ostatnie te 2 lata od momentu, kiedy się tu mogliśmy widzieć. I powiem wam, że chcę wam mówić wprost, że Bóg mi przemówił, okej? Okay? I nie będę tak mówił, jeżeli tak nie było, ale tak mówię, jak było, okej? Okay? Bóg mi powiedział, centralnie z góry dostałem cynk, co zrobić. Dostałem konkretną wytyczną, konkretną wskazówkę, tak jakbym ci dziś powiedział. Tam, za rogiem, po prawej stronie, w misce jest cytryna, obok jest woda, idź sobie, zrób coś do picia. Dostałem konkretne wytyczne odgórnie, co ma być zrobione. I to było w październiku 2016 roku. Modliłem się i dostałem cynk ewidentnie od Boga, bo modliłem się, Panie, rozrywa mnie od środka, chcę widzieć coś więcej niż niedzielne nabo. Chcę widzieć coś więcej niż klimacik, który ktoś z was tu mówił. Jakub mówił, czyli wiesz, piosenka, ogłoszenie, 2 piosenki, kolekta, ogłoszenie, piosenka, wieczerza. Chcę widzieć coś więcej. Nie mam nic do tego planu. Musimy powiedzieć ogłoszenia, musimy mieć jakiś czas na ofiarę, musimy mieć czas na różne klimaty, ale chcę czegoś więcej, jakiegoś poruszenia, jakiegoś nawiedzenia, wizytacji Bożej. Kręci mnie to. Jeżeli nie będzie wizytacji, to czym my będziemy się czerpać? Co nas podniesie, co nas uniesie, co nas zaprowadzi dalej? Czym będziemy się żarzyć i świecić na zewnątrz? No potrzebujemy ognia, potrzebujemy oliwy, potrzebujemy namaszczenia. Ktoś z was też dobre zdanie powiedział, nie da się płonąć poprzez pryzmat doświadczeń z przeszłości. Trzeba ciągle nowego. Nowy olej, nowe namaszczenie, nowy ogień. Każdego dnia musimy doświadczać czegoś nowego. I wiecie, jednym z elementów, które Bóg mi pokazał, które wyzwalają ogień, teraz was zaskoczę, jest posłuszeństwo. Kiedy jesteś posłuszny, znajdujesz się we właściwym miejscu, a we właściwym miejscu oliwa płynie najmocniej. Kiedy jesteś posłuszny, znajdujesz się we właściwych miejscach. Elizeusz, kiedy znalazł się we właściwym miejscu o właściwej porze, dostał kurtkę z góry. Jak ją wziął i huknął w Jordan, to się Jordan otworzył. Bo był we właściwym miejscu o właściwej godzinie przy właściwych ludziach. Posłuszeństwo zaprowadzi nas do niezwykłych miejsc. I ja mówię, Panie, ja naprawdę jestem nagrzany, żeby coś się dymiło w kraju. Chcę widzieć obłok Twojego nawiedzenia. Chcę widzieć Twoją chwałę, Panie. Jeżeli mogłeś użyć osła, no to nie ma chyba problemów, żebyś użył kogoś więcej niż osła. Naprawdę, mówię wam, no jeżeli w Biblii mamy przykład i jest miejsce w Biblii na 1350 stron, Słowo Boże, jest miejsce na to, co mówił osioł, to mówię wam, że my jesteśmy czymś więcej niż osioł. I Pan chce nas używać, więc mówię, Panie, zrób coś po prostu, bo czuję się, że włożyłeś we mnie pragnienie i parcie, a głupio jest, jak mam pragnienie i parcie, a nie ma wykonania. Dajesz chcenie i wykonanie. Dałeś mi chcenie, to daj jakąś drogę ujścia temu chceniu, bo mnie rozrywa. Czuję się, mówiłem to godzinę temu, jakbym był w 10. miesiącu ciąży. Brzemię noszę i nie wiem, jak co z tym zrobić. Rozumiesz? Bóg ci coś wkłada. Mieliście tak na bank. Bóg ci wkłada coś, ty o tym śnisz, marzysz, płaczesz, rozrywa cię. Biorę dziś prysznic, dostaję knockout, ryczę pod prysznicem. Budzę się dziś, Pan mnie zbudził 4:44. Od 4:44 do 7:00 leżę pod pierzyną, jestem znokautowany całkowicie, ryczę. Po prostu parcie masz w środku, żeby zobaczyć nawiedzenie. Nie masz o czym innym myśleć. Wisi mi jakikolwiek inny klimat. Naprawdę wisi mi, co będzie się działo. Ja chcę tylko i wyłącznie Bożego nawiedzenia. To chcę i chcę to widzieć. I jestem naprawdę zrobić, zjadłbym tą butelkę, gdybym mógł. Po prostu mówię wam, no jestem nagrzany i chciałbym to widzieć. I się tak modlę, październik 2016, Panie, no powiedz mi coś, co zrobić. Nie chcę walić na oślep. I Pan mi mówi, co mam zrobić. Od 22 do 3.30 mi mówił. Wyobrażasz sobie, jaki dialog mieliśmy? Od 22 do 3.30 mi mówił. Miałem zapisane notatki, mnóstwo rzeczy, co ma być zrobione. To było tylko i wyłącznie 13 miesięcy po moim nawróceniu. Jak ja te notatki przeczytałem, mówię, o Boże. O Boże, czy to nie pomyliłeś się? I Pan mi przemówił, Mojżesz też mi się tłumaczył, że nie pójdzie. Mówię, okej, Panie, co robimy? Przeczytałem notatki, że mamy robić ewangelizację w kraju, na północy, południu, na zachodzie i wschodzie. Duże regionalne ewangelizacje. Nie nazwać ich krucjatami, nie nazwać ich ewangelizacjami, nazwać to czas przełomu będzie idealnie. Miejsce przełomu. Powstała nazwa czas przełomu. Dlatego, że ktoś powiedział fajne zdanie, że trzeba iść trochę z czasem do przodu. Wiecie, dzisiaj jak hukniesz tekst na mieście wśród młodzieży, robimy krucjatę, wpadnij. To możemy mieć brak odzewu w najlepszym przypadku. Więc trzeba się zastanowić, co my chcemy zrobić i trochę trzeźwego myślenia, nie? Więc mówię, okej, Panie, co robimy? Jak zrobić 4 ewangelizacje? Okej, zaczniemy od północy. Chcemy robić to z kościołami. Więc mówię, Panie, znam 3 pastorów. Jeden to mój tata, drugi to mój wujek, a trzeci to poznałem jeszcze kogoś tam po drodze i mówię, jak to zrobić? I Pan mi dał plan, żebym zadzwonił do wszystkich pastorów na północy, jakich się da. I zaproponował wzięcie udziału w ewangelizacji dużej, masowej, fajnej, na dużym obiekcie, nowoczesnym i że robimy duże rzeczy, nie? I wiesz, dzwoni chłopak 13 miesięcy nawrócony, nikt go nie zna i wydzwania do pastorów i zaprasza na wspólną kolację do hotelu, na którym ustalimy szczegóły przebudzenia. Awaria trochę, nie? I słuchajcie, ja wiedziałem, że ja jak ich zaproszę, to muszę zapłacić za kolację. Wiedziałem, że będę musiał zapłacić za restaurację, wiecie, za to wszystko. Ale byłem już tak nagrzany pozytywnie, że mówię, mi naprawdę nie robi, ja biorę ten rachunek na klatę, trzeba będzie zadzwonić, to zadzwonię do Bociana. Znacie to? Potrzebujesz siana, zadzwoń do Bociana. To te centrum pożyczek. Wiecie, byłem naprawdę gotowy. Cokolwiek Pan chce zrobić, byłem gotowy. I wiecie co, raptem dostaję telefon od jednego z pastorów, którzy powiedzieli, że będą na tym spotkaniu. Pastor się nazywa Piotr Jurago. I Piotr do mnie dzwoni. Piotr Furgała, awaria. Dzwoni do mnie pastor Piotr i mówi tak. Słuchaj, to gdzie wy tam w Gdańsku będziecie zrobić to spotkanie? Zróbmy w Malborku. Mówię, w Malborku? Tak wiecie, analizuję. Nie znam pastora. Pastor nie zna mnie. Nie wiem, jak to zrobić, ale dobra. Wspieram się. Jedziemy do Malborka. W Malborku spotkaliśmy się, nie wiem, 25 pastorów plus minus coś takiego, 30 może, nie wiem, naprawdę, nie wiem. Byli tam inni też liderzy. Po spotkaniu pastor z żoną mówią, bierzemy na klatę rachunek. Wyobrażacie sobie? Dla mnie to był pierwszy cud. Drugi cud, jaki był, to ten, że przyjechało tylu pastorów. Trzeci cud, jaki był, to, że nie wyszli po 5 minutach. Więc powiedziałem, jaki zrobimy plan, że wchodzimy na Gdynię Arenę i robimy wydarzenie ewangelizacyjne. I wiecie, jak ja to mówiłem, to doszło do mnie, jak to kosmiczne jest. Że my chcemy zrobić coś wspólnie z wieloma kościołami, ponaddenominacyjnie i zrobić jakąś wspólną ewangelizację i chcemy zobaczyć przełom. No i padło pytanie, kto podpisze papier? A ja się modliłem, Panie, jestem gotowy każdy papier podpisać na każdą ilość zer. I mówię, podpiszę ten papier, nie ma problemu, podpiszę ten papier, podpiszę go też na południu, na zachodzie i na wschodzie, podpiszę wszędzie te papiery. Nie ma problemu. Jeżeli to ma pomóc, podpiszemy. I słuchajcie, to wydarzenie się odbyło w czerwcu 2018 roku i my mieliśmy tam niesamowite rzeczy. Możemy to puścić? To jest na tym rzutniku naszym fajnym, więc moglibyśmy go, ten filmik puścić. I ja bym chciał zobaczyć, nie będę gadał, co tam się wydarzyło, po prostu wam pokażę.
Planujemy 3000 osób max wypełnić Gdynię Arenę i w Lublinie teraz tak efektywnie poszło i tyle przyszło ludzi, że zabrakło krzeseł, Więc wynajmujemy salę na przyszły rok, już ją mamy klepniętą na 5 tysięcy. I mówię o tych liczbach tylko dlatego, że powiedzieć, że się da, wiecie, bo my mamy taki, że się nie da, a ja chciałbym wam powiedzieć, że się da. I chcę wam powiedzieć coś szczerze, okej? Okay? Rękę kładę, że to jest od Boga. I po to mówię to z pewnością, jednym celu, żeby zachęcić was, żebyście weszli i pomogli nam. Dlatego, że my nie chcemy robić sami tego, bo my się tym żniwem nie zajmiemy. My nie damy rady się tym zająć. My jeździmy, my jesteśmy cały czas w trasie. I koncepcja jest taka, że kościoły, które w to wchodzą, mają plan, że przyprowadzają, każdy wierzący przyprowadza minimum jednego niewierzącego i później ci ludzie, którzy się nawracają, zgadnij, do jakiego kościoła trafią. Do tego, z którego cię przyprowadzili. I od razu jesteś poruszony, bo masz ludzi, o których będziesz się troszczył. Jesteś duchowym ojcem od razu momentalnie, duchową matką. To aktywuje Kościół do działania, to aktywuje Kościół do wspólnej modlitwy, to aktywuje kościoły do współpracy, to łamie bariery denominacyjne i to przynosi coś niezwykłego. I powiem wam, jeżeli dwie sprawy o was proszę, okej? Okay? Proszę was o dwie rzeczy. Pierwsza, żebyście tego nie zignorowali. Druga, żebyście zapytali Pana, czy w to wejść, czy nie, okej? Okay? Mam gorącą prośbę, żebyście nie podejmowali decyzji sami, ale obiecajcie mi, że zapytacie i wspomnicie w modlitwie, czy mamy w to wejść, czy nie, okej? Okay? Jeżeli Pan powie, że nie, ja to szanuję i doceniam, ale bardzo bym was prosił, żebyście się pomodlili, czy w to wejść, czy nie, bo Bóg mi dał teraz plan, co dalej. I dalej plan wygląda tak, że pomnażamy to w tej chwili. Przykładowo w Lublinie wzięło udział 8 kościołów, dzisiaj wydarzenie jest klepnięte na marzec 2020 kolejne, a zadeklarowanych już jest 18 kościołów. Na wydarzeniu na Trójmieście mieliśmy ile kościołów?
14.
Mieliśmy 14 kościołów, a dzisiaj mamy zadeklarowanych 22 kościoły. I to rośnie, i to się rozpędza. I powiem wam, o co chodzi. Nie chodzi o zrobienie dużego wydarzenia dla wydarzenia. Ale chodzi, że jeżeli na wydarzeniu na 100 osób jesteśmy w stanie przyprowadzić 10 osób do Jezusa, to proporcja się zwiększa, jeżeli robimy wydarzenie masowe. I plan jest, że chcemy robić to i w 2022, wierzę w tą datę, że w 2022 ściągnąć całą północ, całe południe, cały zachód i cały wschód i wjechać w Narodowy w Warszawie. I tylko, że nie chcemy spalić gruntu. Najgorsze, co jest, to się podpalić i wjechać za szybko. Więc my chcemy się przygotować do tego. Chcemy przygotować nasz mental, żeby przyjąć żniwo, które chcemy, żeby przyszło. Musimy być gotowi, że do każdego kościoła wpadnie 100 nowych osób. Jeżeli oni wpadną, to musimy mieć plan, jak o nich dbać, jak czynić ich uczniami. W jednym kościele ktoś przyszedł, chciał się rozwijać, mówi, co dalej? On mówi, no za tydzień wpadnij na nabo. Mówi, a później co? Za tydzień na nabo. Mówi, chłopie, jak ja mam się rozwinąć? Jak ja mam się rozwinąć tam? Jak ja nic nie wiem, ja się urodziłem wczoraj. Idź na porodówkę, odbierz swoje dziecko i mów, zobaczymy się za tydzień. Nie zobaczysz go za tydzień, umrze. I my musimy zadbać o tych ludzi, którzy się nawracają, dać im możliwość, żeby płonęli. I chciałbym was zaprosić do tego biegu. Mam teraz jeszcze to tak może nie bez, jeszcze jedną rzecz mam na sercu, którą bym chciał powiedzieć, ale przyniosłem tu te bilety na Grydynię Arenę. Damy wam je za darmo, ile chcecie. Chcecie 100, to damy wam 100. Jakkolwiek chcemy dać wam, żebyście mogli przyjść, zobaczyć, lekko tego nazwijmy to, pastor Paweł fajnie powiedział zdanie, powąchać tego. Bo wiecie, to jest inny klimat na takim spotkaniu. Tam jest inna bajka, jak coś takiego się dużego dzieje i jak widzisz raptem, kto chce spokutować i przyjść i oddać swoje życie Jezusowi i widzisz raptem maszeruje 300-400 osób. Wiesz, jakie to jest niezwykłe, jak schodzą z sektorów i widzisz ich serca, jak idą i widzisz, jak ich łzy po prostu ciekną po policzkach i oni idą na spotkanie z Jezusem. Knockout, co może być lepszego, słuchajcie, co może być lepszego niż widzieć poszerzające i pomnożone królestwo tutaj na ziemi i jeszcze możemy mieć w tym udział i doskrobać sobie do korony i wieńca sprawiedliwości. Słuchajcie, chcę was zachęcić, jest więcej i furtka się otworzyła, czuję to mocno. I wierzę, wiecie co, jestem wdzięczny za ten temat w ogóle, pastorze, za ten klimat połączenia pokoleń. 3 pokolenia na jednym miejscu. W ogóle plan, że dajemy sobie przestrzeń, że się uczymy od siebie. Ja nie mówię tego politycznie, kto mnie zna, wie, że od polityki daleko. I chcę powiedzieć wprost, jestem zaszczycony, że możemy czerpać doświadczenie od was. My możemy trochę was za mocno podkręcać, wy z tego weźmiecie część, wspólnie się pomnożymy, rozkminimy coś i wpadniemy na jakieś mądre pomysły.
I to będzie coś niezwykłego. I wiecie, każdy z was robi niesamowitą robotę. Każdy z was się stara. Wierzę, że każdy z was ma plan. Każdy z was ma chęć i zapał, żeby robić coś dobrego. Ale nie uważacie, że byłoby fajnie powiedzieć za granicą? Wiecie, jak tam u was w Polsce? Wiecie, my jesteśmy co chwilę za granicą teraz w tej chwili. Bóg nam otworzył niesamowicie drzwi. Chcę powiedzieć to tylko na chwałę Boga. Dostaliśmy na październik tego roku zaproszenie, żeby głosić na Stadionie Narodowym na 30 tysięcy w październiku tego roku. Na drugiej półkuli Papua Nowa Gwinea obok Australii. W ogóle Bóg robi kosmiczne rzeczy, otwiera niesamowite drzwi. I powiem wam, że pytają jak w Polsce. Wiecie, wszędzie się pyta za granicą jak w Polsce. No i teraz, co ja chcę powiedzieć? Ja chcę powiedzieć szczerze. Wierzymy, że będzie dym, ale dymu nie ma. Bądźmy szczerzy, okej? Okay? Zaczyna się, drzwi są otworzone, ale pytanie, kto przez nie przejdzie? I Bóg pyta, kogo poślę? I Zachariasz wstaje, mówi ja. Jestem gotowy, posyłaj mnie. Jesteś moim orężem, którym kruszę jarzmo przeciwnika. I Pan chce, żebyśmy każdy z nas uwierzył, że jesteśmy powołani do rozmiażdżenia wroga. Jak pójdziemy w mocy, jak pójdziemy w namaszczeniu, jak pójdziemy w posłuszeństwie i wpadniemy na Jego metody i Jego kreatywne pomysły, będzie się dymiło. Ja to powiedziałem godzinę temu, już półtorej godziny temu. Powiedziałem, że oni pierwszego dnia po zesłaniu Ducha Świętego przyprowadzili 3000 do Jezusa. Słuchajcie, to za mnie kosmos. W południe dostali cynk, że są pijani, czyli od południa zaczęli i plus minus o 22 załóżmy skończyli, no bo tego samego dnia, to znaczy, że w 10 godzin przyprowadzili 3000 ludzi do Jezusa. To znaczy, że w godzinę przyprowadzili 300. Rozumiecie tą proporcję? To znaczy, że w 30 minut przyprowadzili 150 osób do Jezusa. To znaczy, że w 10 minut przyprowadzali po 50 osób. To znaczy, że w ciągu minuty przyprowadzali po 5 osób do Jezusa. W ciągu jednej minuty oni przyprowadzali po 5 osób do Jezusa. Słuchajcie, ja chcę wiedzieć, jaki jest klucz do tego, żeby tak działać. Gdzie były nagłośnienia, social media, banery i telebimy, kolumny i wielkie, wielkie, wiecie, sceny. Tego nie mieli. Nie mieli nic, ale mieli w Duchu Świętym wszystko. I wychodzili i do tego stopnia rządzili, że cień Piotra uzdrawiał ludzi, chusteczki, których dotykał Paweł, uzdrawiały ludzi. W ogóle się działy niesamowite rzeczy. Jezus wchodził, demony pytają, po co przyszedłeś nas dręczyć przed czasem? Paweł siedzi w więzieniu, przychodzi strażnik, mówi, powiedzieli cynk, ci dali, że masz wyjść. On mówi, ja mam wyjść, oni mają przyjść i mnie przeprosić i poprosić, żebym wyszedł. Oni rządzili. Oni wszędzie, gdzie szli, to rządzili. Mnie? Obywatela rzymskiego władowali tutaj niesłusznie, bez publicznej rozprawy i teraz mi mówią, że mam wyjść po cichaczu? Nie, nie, nie. Powiedz kolesiom, że ja tu czekam i że mają przyjść i mnie poprosić. I wiesz, co jest napisane? Że oni się przestraszyli i przyszli i prosili Pawła, żeby opuścił. Wchodzą i rządzą nad pretorami, nad politycznymi układami, nad społeczeństwem, nad ludźmi, gdzie idą, nad rządem. Wszędzie wchodzą i rządzą. Wchodzą i rządzą. Wchodzą i rządzą. Nie szło mi, jak się uczyłem w szkole. Wiecie, byłem leniem i kończyłem szkołę jako liceum zaoczne dla dorosłych, bo grałem w piłkę i w ogóle mi się nie chciało uczyć. I kobieta z polskiego powiedziała mi z siebie, nigdy nic nie będzie, jełopie. A ja jej wstałem i powiedziałem, jeszcze będziesz czytać moje książki. I kilka miesięcy temu wysłałem jej moją książkę. Z dedykacją. Mój brat wstaje, mój brat ma takie namaszczenie prorocze nad swoim życiem i wstaje do mnie kilka miesięcy temu i mówi, Pan mówi, że będą do Ciebie przychodzić biznesmeni i pytać o poradę. A ja znając moją przeszłość, to dla mnie jest takie... I kilka tygodni temu dostałem telefon od takiego biznesmena jednego, bogaty bardzo człowiek i on mi opowiada, ile ma kasy i on mówi do mnie tak, Jakub, ja nie wiem, co ja mam robić, powiedz mi, jak ja mam zarządzać. Co? Powiedz mi, jak ja mam zarządzać, bo ja mam tyle i ja nie wiem, co mam robić. Mówię, ja ci mogę powiedzieć. I żeby było śmiesznie, nie powiedziałem mu nic, żeby przeznaczył na nas. I nic na nas nie przeznaczył, dlatego że Pan mi nie powiedział, żebym mu powiedział, że ma przeznaczyć na nas. Mogłem mu powiedzieć, wiesz stary, masz tyle siana, a my mamy tyle potrzeb, możemy się dogadać. Ale ja czułem, że Pan mnie prowadzi w drugą stronę. I mogłem powiedzieć, kurczę, jako okazja od Pana, ale w czasie rozmowy czuję, Panie, czy to okazja od Ciebie, żeby powiedzieć, że my potrzebujemy siana? I czuję, że Pan mówi, że nie. Że On ma zrobić z tym co innego. I wiesz, powiesz, ale okazja, Jakub, kurczę, milioner. Czemu tak zrobiłeś? Przecież byśmy mogli tylu bezdomnych nakarmić. Znacie to? Pan nie chciał w tę stronę iść, więc nie robimy. A zabezpieczenie i powodzenie przyszło z drugiej strony, z której nawet nie prosiłeś. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie żałujmy później, że straciliśmy czas i szansę, którą dostaliśmy. Wiele nam powierzono. Stoimy jako świeca na świeczniku. Słuchajcie, stoimy jako pochodnia. Przywilej. Ludzie na nas patrzą. Ludzie nas słuchają. Ludzie przychodzą, żebyśmy się o nich modlili. Ludzie wierzą, że my coś mamy. Ludzie wierzą, że my stoimy w miejscu, w którym stoimy, bo Bóg nas tam postawił. To znaczy, że my mamy gigantyczną odpowiedzialność za to, co mówimy, za to, co sugerujemy i za to, co robimy. I my będziemy za to rozliczeni. I ja chciałbym wam powiedzieć tak. Może ja się mylę, ale niech ktoś mnie poprawi. Ale ja wierzę, że szansa dla Polski jest teraz. Że teraz jest otwarta furtka i chcę podziękować wszystkim, którzy już nawet nie żyją dzisiaj, ale może wy ich znaliście, którzy przetarli szalaki i pozwolili nam dojść do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Czy mogliśmy puścić tą piosenkę, którą nam podałem, Elevation? Pomodlimy się na koniec. Chciałbym, żebyśmy po prostu, może nie tyle co teraz walczyli o Polskę w modlitwie, ale chciałbym, żebyśmy wyciszyli nasze umysły i serca i żebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, żeby tchnął swoją kreatywnością i swoim światłem na to, co robimy i na to, co byśmy mieli zrobić. Co mamy zrobić? Z kim przystawać? Kogo odrzucić? Kogo się strzec? Kogo wspierać?
Kogo kochać? Kogo się naprawdę omijać? To wszystko mądrość, wiecie? I my potrzebujemy mądrości. Ja sobie zdaję sprawę, my potrzebujemy gigantycznie mądrości. A my jeszcze młodzi, słuchajcie, jak my się jeszcze młodzi z wami starszymi dogadamy i sztamę zawrzemy, wiecie? I pamiętacie, pastorzy, jak byliśmy w Legnicy, nie? To był niesamowity obrazek. Byłem ja i Rajmi na scenie i po jednej stronie to było takie mega, a po drugiej stronie stał pastor Andrzej, Wiesław, Jurek i Bogdan. I staliśmy tak naprzeciwko siebie, tam kilkaset osób patrzyło i to się nagrywało, więc już nie ma odwrotu. I powiedzieliśmy z Rajmim, że my jako młodzi potrzebujemy was starszych. I ja to mówię wam bez jaj, okej? Okay? My jesteśmy szaleni i wiele myślimy, że wy rzeczy źle robicie, ale my was potrzebujemy. My was potrzebujemy. I jeżeli to, wiecie, młodzi wylali przed wami serca dziś, powiedzieli co chcieli, może obrali to trochę w polityczny układ i za mało ostro powiedzieli, bo wiem, że moglibyście to zrobić mocniej, ale wylali przed wami serca. Siedzimy razem na jednym miejscu, słuchajcie, Bóg łączy pokolenia. To co pastor Wiesław mówił, zwraca synów do ojców, ojców do synów. Słuchajcie, jest kosmos, zaczyna się robić. Jak to się kliknie, jak stąpi na to namaszczenie, tak Bóg tchnie w to. I jak my pójdziemy jako jedna drużyna, bez wnikania w moje, dla mnie, ale w Jego i dla Niego, możemy zrobić głośniej? Patrz, co się dzieje teraz. Jesus.